Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj poruszymy dość ciekawy temat, to znaczy jak pocieszać innych. Kilka dni temu, któregoś dnia, w sumie późnego popołudnia, rozpaliłem w naszym kaflowym piecu w salonie i zawołałem moją żonę i moje dzieci, które gdzieś chodziły po domu, żeby usiąść na chwilę razem przy stole i porozmawiać o czymś istotnym. Czasami próbuję zorganizować takie, nazwijmy to, spotkanie, podczas którego czytam jeden werset i zadaję dwa proste pytania, głównie do moich dzieci. No i tamtego dnia czy popołudnia przeczytaliśmy taki oto fragment. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:11. Apostoł Paweł pisze tam: dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. No i mieliśmy rozmowę na ten temat, czego apostoł Paweł oczekiwał albo czego się spodziewał, czego dobrego spodziewał się po przyjaciołach z Tesaloniki. Porozmawialiśmy także o naszych problemach, bo to nie jest takie proste zachęcać innych, szczególnie kiedy jest się młodym człowiekiem. Nie myśli się tymi kategoriami, tak, że oto mogę kogoś zachęcić czy zbudować. Ale udało się o tym porozmawiać. Na koniec każdy z nas wymienił jedną osobę, która dzisiaj czy w tym czasie wyjątkowo potrzebuje zachęty czy podbudowania. No i na końcu pomodliliśmy się o te osoby. Żyjemy w takich czasach, w których warto tego właśnie się nauczyć, budowania innych albo zachęcania innych. I Biblia podaje bardzo proste do zastosowania sposoby, by to robić. I nawet jeżeli jesteś młodym człowiekiem, nastolatkiem, możesz to ćwiczyć. Kiedy usłyszałem moje dzieci, one nie musiały długo szukać w głowie, kto potrzebuje dzisiaj zachęty, czy kto potrzebuje być zbudowany. Od razu wymienili konkretne osoby. Tak, bo jesteśmy otoczeni ludźmi często, którzy doświadczają jakiegoś zniechęcenia czy jakichś problemów. I okazuje się, że jesteśmy w stanie jakoś im w tym pomóc. Więc dzisiaj chciałbym przedstawić, jeżeli nam się uda czasowo, takie trzy sposoby budowania i zachęcania innych. Zanim jednak przejdziemy do tych prostych odpowiedzi, potrzebujemy zrozumieć, skąd pochodzi generalnie zachęta i o tym mówi inny fragment, drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, zobaczmy. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Więc widzimy, że Bóg jest Bogiem pociechy. Bóg pociesza człowieka, jest w stanie go podnieść na duchu, podbudować, żeby poradził sobie z wyzwaniami, które stawia życie. Jednak daje nam tą pociechę nie tylko po to, żeby nas zachęcić, podbudować, ale liczy na coś więcej, tak jak czytaliśmy w tym fragmencie. Liczy na to, że sami będziemy potrafili, chcieli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce. Pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich. To pierwsze zdanie, które czytaliśmy. Bóg to bardzo ciekawie zaplanował. Przecież mógłby każdego z nas osobiście pocieszać, prawda? Mógłby nas podnosić na duchu, ale zaplanował to tak, że aby doświadczyć pociechy, potrzebujemy siebie nawzajem. I nasze wzajemne interakcje są w życiu bardzo ważne. Mogą być ogromnym źródłem zachęty i zbudowania. W sumie te właściwe interakcje między nami, między bliskimi osobami są kluczowe, żeby człowiek właściwie się rozwijał. Jeżeli zabraknie ich na pewnym etapie życia, wiemy, że rodzi to wiele różnych problemów. Więc warto się tych rzeczy uczyć, warto się też uczyć myśleć w ten sposób o rzeczywistości. I patrząc na biblijne wzorce różne, zazwyczaj jest tak, że jeżeli wiara wzrasta, to jednocześnie wzrasta nasza troska o innych ludzi. Kilka dni po czasie skupienia z dziećmi, po tym krótkim fragmencie i prostych pytaniach, miałem okazję ćwiczyć te zasady w bardzo przyjemnych i łagodnych warunkach. Mój syn kończył 13 lat i wymarzył sobie urodziny w Energylandii. Wiecie, ja dużo obiecuję i z tego co pamiętam, to od wielu lat miał mieć wspaniałe urodziny, tylko zawsze coś wyskakiwało, albo pogoda była nie taka, albo ktoś tam nie mógł, albo ktoś był chory, więc mówię, musimy w tym roku spełnić obietnicę. No i Leon wymarzył sobie, żeby urodziny cały dzień spędzić w Energylandii, więc pojechaliśmy tam całą rodziną. Sam nigdy bym tam nie pojechał, bo nie jest to dla mnie jakaś najlepszy sposób spędzania wolnego czasu, ale świadomy tego, jak to jest ważne dla mojego syna, no postanowiłem się zaangażować i przygotować całe te urodziny po części tam w tym parku rozrywki. Wiecie, co to jest Energylandia, tak? Niedaleko stąd, w Zatorze, taki park rozrywki. Roller coastery, może jedno zdjęcie zobaczmy. Tego roller coastera to chyba nie jest ten największy, a może. Więc postanowiliśmy tam pojechać, bo wiedziałem o tym, że nasza obecność, kiedy on tam będzie się bawił, w tym parku rozrywki, jest ważna. Ciekawe, co to zmienia, prawda, że bliscy czy rodzice są tuż obok i patrzą, jak się ktoś bawi. Czy ma to znaczenie, że kiedy mój syn wsiadał na Hyperiona, czyli ten największy roller coaster, że my gdzieś tam staliśmy i patrzyliśmy, czy machaliśmy mu? Wszystko wskazuje na to, że to jakieś znaczenie ma i okazuje się, że wcale nie małe. Uczestniczyć w ważnych momentach życia dziecka z punktu widzenia jego rozwoju i rozwoju naszych relacji jest bardzo istotne. I jest źródłem ogromnej zachęty. Więc miałem okazję to poćwiczyć podczas tych urodzin. Zaraz po przejściu przez bramki dzieci nam uciekły, to znaczy po prostu pobiegły gdzieś. Nie wiedzieliśmy gdzie, ale domyśliliśmy się, że blisko od wejścia do tego parku rozrywki jest Hyperion, czyli ta największa w Europie jakaś tam ten roller coaster. I okazało się, że pod tym Hyperionem nie ma kolejek, a wiecie, wszędzie w internecie pisze, że są kolejki grozy. To znaczy, że stoisz półtorej godziny, żeby przejechać się tą kolejką. Tam straszyli też, że będzie paragon grozy na koniec, tak? Jak kupisz wodę za 10 zł czy coś. Nie było tych strasznych rzeczy. I przy samym Hyperionie okazało się, że nie ma kolejki. Można w ciągu kilku minut dostać się na przejazd. Mój syn był gdzieś tam z przodu, więc nie myśląc zbyt wiele, zostawiłem portfel, telefon i okulary, bo takie są wymogi, w szafce i pobiegłem za nim, licząc, że wsiądziemy do jednego, nazwijmy to, pociągu. Nie udało się, okazało się, że jadę przejazd przed nim, były tam różne wejścia i okazało się, że jest gdzieś tam dalej, wsiadł do następnego. No ale jak już wsiadłem, musiałem jechać. Wszyscy krzyczeli albo przeklinali. Ja postanowiłem przetrwać ten lot w kosmos, bo taka jest chyba idea Hyperiona, w ciszy, pocieszając się myślą, że wiem, po co to robię, tak? Że, albo wiem, dla kogo to robię. Do końca dnia byłem jakiś taki później niewyraźny, ale z pewnych powodów było warto. Nie miałem też okularów, nie zdążyłem przeczytać, jakie są przeciwwskazania i dobrze, bo nie mógłbym tego uczynić. Działa to w różnych relacjach, jeżeli jesteśmy, współtowarzyszymy komuś w jakichś ważnych momentach jego życia. Kiedy moi podopieczni z małej grupy, ją prowadzę już wiele lat, mieli jakieś ważne wydarzenia w swoim życiu, starałem się na ile mogłem w nich uczestniczyć. Na przykład pamiętam podróż PKS-em do Krakowa. Dawid Lorek bronił swojej pracy magisterskiej. Albo Mateusza Gutka też w Krakowie, też jak bronił magistra na AWF-ie. Witka w Gliwicach, później też jego młodszego brata Tomka, który jest w mojej grupie. Byłem na kilku popisach Bartka Korelusa w Szkole Muzycznej w Bytomiu. Udało mi się dojechać tak na ostatnią chwilę, jadąc z Warszawy na pierwszy przejazd Drift Open mojego młodszego brata na jakimś lotnisku pod Częstochową. Na ostatnią chwilę weszliśmy na płytę lotniska i on akurat przejeżdżał. Pamiętam też rajd Barbórki Cieszyńskiej, Marcina Kozaka. Gdzieś tam między OS-ami udało mi się go spotkać, szybko przygotować jego samochód, żeby reklamy były lepiej widoczne. Pamiętam też obrady Rady Miasta Wisła, kiedy Rafał został wybrany jednym z radnych. Pamiętam tam, jak był wprowadzany w ten urząd i kilka innych. Może wydaje nam się to bez znaczenia, ale jednak wszystko wskazuje na to, że warto być z naszymi bliskimi nam osobami w chwilach, które dla nich są ważne, kluczowe, przełomowe. I kiedy zapytałem mojego syna pod koniec tego dnia, jakie jego wrażenia, powiedział, były najlepsze urodziny w moim życiu. I nie tylko dlatego, że jechał na Hyperionie 5 czy 6 razy, ale też dlatego, że my byliśmy gdzieś obok i współtowarzyszyliśmy w tej przygodzie. W Ewangelii Łukasza, 3 rozdział, czytamy taką, mamy taką scenę, w której sam Jezus doświadcza czegoś podobnego. Zobaczmy. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. Jak czytamy Ewangelię, to jest to taki punkt startu do publicznej działalności Jezusa. To jest Jego chrzest, symboliczne napełnienie Duchem Świętym. I co się wtedy dzieje w tej scenie? No można powiedzieć, Ojciec jest obecny, tak? Bo mówi, Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Widocznie to jest ważne, że kiedy nasze dzieci, nasi podopieczni, nasi bliscy przeżywają coś ważnego albo mają jakiś zwrotny moment w swoim życiu, przełomowy, warto być przy nich. Przecież naszą rolą nie jest robić tam coś wielkiego, po prostu być. I zanim Jezus ruszył w służbę, usłyszał takie słowa od swojego Ojca. Na to zagadnienie warto patrzeć z obu stron, czyli zadać sobie pytanie, gdzie mnie zabrakło? Gdzie powinienem był być, ale wybrałem coś innego, albo nie zorganizowałem tego dość dobrze. Ile jest takich przełomowych momentów w życiu człowieka? Takich, jakie wymieniłem. Może kilka, może kilkanaście. I czasami trzeba dużo zapłacić, żeby w nich uczestniczyć, czy po prostu być z kimś, ale skoro jest ich tak niewiele, da się to zaplanować. To jest kwestia tego, czy nam na tym zależy. I czasami brak naszej obecności, czy towarzyszenia naszym bliskim w takich ważnych momentach, czy podopiecznym, jest jakimś rodzajem błędu z naszej strony. Może nie doceniamy albo nigdy nie słyszeliśmy o tych prawdach, że to towarzyszenie komuś w takich momentach jest bardzo ważne. Apostoł Paweł miał taką sytuację, w której ktoś powinien był być przy nim, ale nie był. Opisał to w ostatnim liście, to jest jego ostatnie dzieło, to 2 list do Tymoteusza. Zobaczmy, na co mówi tam w tych słowach. Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Kresens do Galacji, Tytus do Dalmacji. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Czasami brak naszej obecności wiele zmienia w złą stronę. Paweł nie był osobą, która narzeka. Nigdzie w jego listach nie czytamy takiego świadectwa tego, że był zniechęcony tym, jak ludzie wybierają, jak żyją. Może był zasmucony niektórymi czynami, ale trudno znaleźć jakiś ślad zniechęcenia. I myślę, że ten werset, który napisał do swojego ucznia, też nie jest świadectwem zniechęcenia. Ja myślę, że zapisał go, żeby utrwalić dobry wzór. A czasami utrwalamy go, pokazując coś przeciwnego. Mówimy, tak nie powinno się wtedy stać. Bardzo źle, że nikt przy mnie nie stanął w sądzie, kiedy byłem oskarżony o straszne rzeczy, kiedy miałem trudności. Nie było nikogo z bliskich, kto by mnie wsparł. Oczywiście apostoł Paweł był dojrzałym chrześcijaninem, radził sobie, dalsze wersety mówią o tym, że stanął przy mnie Pan i mnie wspomógł. Ale źle, że tam nikogo nie było, że wszyscy uciekli, że nikt nie pomyślał albo nie zdążył przybyć na czas, żeby go wesprzeć podczas tej rozprawy. Źle, że nikogo nie było obok. Paweł mówi, niech im to nie będzie policzone. Nie chodzi o to, żeby teraz ktoś dostał za to karę. Po prostu tak nie powinno być. Cieszę się, że dzisiaj mamy okazję uczyć się pewnych rzeczy, jak powinno być, a jak nie powinno. Bo może nie zwracaliśmy na to wcześniej uwagi, ale Twoja obecność, współtowarzyszenie osobom wokół Ciebie w ważnych momentach ich życia jest istotne. Jeżeli nas brakuje w takich momentach, to jest to po prostu złe. W wielu sytuacjach ja czy ty powinniśmy komuś towarzyszyć, przeżywać coś razem, świętować albo wspomagać, ale nie zrobiliśmy tego, bo brakowało zaplanowania, wyobraźni, a może po prostu myślenia w tych kategoriach. 2 lata temu moja żona odbierała w Urzędzie Miasta certyfikat nauczyciela dyplomowanego i z jakichś błahych powodów nie poszedłem tam z nią. Był też chyba już COVID, z tego co pamiętam, to chodziliśmy w maskach, ale nie miałem takich poważnych powodów, żeby z nią tam nie pójść. I wysyłała mi tylko zdjęcia z całej tej uroczystości. I po uroczystości poprosiła kogoś z obcych, żeby zrobił jej zdjęcie razem na tle urzędu z tym certyfikatem czy świadectwem. I do dzisiaj wiem, że powinienem był tam być. Gdyby mnie zatrzymało coś poważnego, to można by jeszcze sobie wybaczyć, ale nie, to były błahe rzeczy. Może po prostu mi się nie chciało. Musiałem spłacić dług, znaczy chciałem, może na koniec wykładu powiem wam, jak to spłaciłem, bo to zabawna historia. Tak czy inaczej, powinienem był tam się pojawić tamtego dnia i świętować razem z nią. Dopiero na zdjęciach zrozumiałem, że to z jakichś przyczyn było dla mojej żony ważne. Uczymy się dzisiaj, jak być źródłem zachęty dla innych, pociechy. No i mamy pierwszą odpowiedź, dosyć prostą. Towarzyszyć komuś w kluczowych, ważnych momentach jego życia. Warto, jeżeli są to takie pozytywne momenty, warto spędzić ten czas w wyjątkowy sposób, może nie oszczędzając własnego czasu ani środków, by kogoś uhonorować. Nie mówię tutaj, że każdy z nas, kto jest na tej sali, czy jest z nami online, tego potrzebuje. Myślę, że są ludzie, którzy woleliby nawet, żeby nikt nie zwracał uwagi na ich tam urodziny, czy jakieś ważne momenty. Może są tacy, dla których to jest zupełnie obojętne, czy ktoś był przy nich w czasie jakichś egzaminów, czy nie. Na pewno tacy są, w porządku. Nie zmienia to faktu, że ten człowiek, który tego nie potrzebuje, z pewnością ma wokół siebie osoby, które tego potrzebują albo w przyszłości będą potrzebowały. Więc tak naprawdę każdy z nas potrzebuje się tych rzeczy nauczyć. Bo może ty nie potrzebujesz, ale w przyszłości twoje dziecko warto, żeby tego doświadczyło. Więc tak, mamy kluczowe momenty. Moglibyśmy w sumie dzisiaj już w kalendarzu zaznaczyć ileś ważnych rzeczy, tak? Jakieś okrągłe rocznice, coś tam. Pytanie, czy to jest wszystko, co mamy zrobić, tak? Czyli to, że byłem na jakimś ważnym wydarzeniu dla kogoś, to już jest zrobione to, co ma być zrobione. A co z pozostałym czasem? Czy wystarczy odbębnić te ważne momenty? I to już jest to, o co chodzi. To jest to budowanie relacji i to, że ktoś czuje się zaopiekowany w jakiś sposób. A co z całą resztą naszego życia i czasu? Miałem ostatnio okazję słuchać wykładu osoby, która zajmuje się pomocą rodzicom, którzy mają naprawdę poważne problemy ze swoimi dziećmi, które są w wieku nastoletnim. I są to takie problemy, które sprawiają, że rodzice nie mogą, nazwijmy to, spać. Są zrozpaczeni i nie wiedzą, co począć. I ta osoba, która prowadziła ten wykład czy te warsztaty, powiedziała, że należy szukać przyczyn takiego stanu rzeczy. Od tego trzeba zacząć. A jedną z przyczyn jest brak zaspokojenia potrzeby przebywania rodziców z dziećmi w takiej codzienności. Odpowiedniej ilości zainteresowania z ich strony, uwagi. Jeżeli tego brakuje, o wiele łatwiej o jakieś zaburzenia, często poważne, u dzieci. Powiedziała, najlepsza na świecie jest profilaktyka, czyli to, że zawczasu o tym pomyślimy, nauczymy się pewnych rzeczy i wprowadzimy je w życie. Była to osoba nawrócona, dlatego mówiła, że w środowiskach chrześcijańskich mamy jak na tacy całą naukę na ten temat, jak to zrobić. Nie musimy się uczyć od nowa. Mówi, jeżeli ktoś ufa Bogu i stosuje Jego zasady, wyznaje Jego wartości, to wie, co ma robić. Więc co mamy zrobić z tym czasem, który jest między tymi ważnymi wydarzeniami? Patrzmy na przykład Jezusa, Ewangelia Marka, 3 rozdział, werset 14. Jezus ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki. No i widzimy znowu przykład Jezusa. Był z uczniami w ważnych momentach, takich zwrotnych, ale, czytamy, ustanowił tych 12, aby mu towarzyszyli. Oni spędzili ze sobą mnóstwo czasu. Nie tylko formalnej nauki, nie tylko jakichś zajęć, nie tylko praktycznej nauki gdzieś w różnych sytuacjach, ale wiele takiego czasu, który, moglibyśmy powiedzieć, tam się nic nie wydarzyło. Oni razem jedli, rozbijali gdzieś obóz, podróżowali. I takim jednym z takich kluczowych momentów w ich życiu był moment, o którym tu jest napisane, wysłać ich na głoszenie nauki. Był taki moment przez te 3 lata, że Jezus mówi, teraz pójdziecie samodzielnie pewne sprawy załatwić, dobierzcie się dwójkami, pójdziecie do różnych miejscowości. I to był taki moment, kiedy oni poradzili sobie samodzielnie z czymś, ale zanim ich do tego wysłał, zanim oni zrobili ten krok, który trwał 2-3 dni, później wrócili do Jezusa, zanim to się stało, mnóstwo czasu razem spędzali. Więc jak być źródłem zachęty dla innych ważnych dla nas osób, jak być źródłem zachęty i jak ich budować? Nie wystarczy odbębnić te kluczowe momenty i świętować wspólnie, jak jest coś ważnego. Potrzebujemy być obecni w życiu innych na co dzień. I wiem, że to jest coraz trudniejsze, bo każdy ma mnóstwo swoich zajęć. Widzę to po moim domu. Widzę potrzebę tego, żebyśmy raz na jakiś czas usiedli razem w czwórkę i rozmawiali, czy tam czytali fragment, czy się modlili. Ale nie jest to wcale łatwa sprawa. Każdy ma mnóstwo nauki, dodatkowych zajęć, korepetycji. Tak czy inaczej, jest to istotne, przebywać razem, towarzyszyć nie tylko w tych ważnych momentach, ale też być dostępnym dla innych w naszej codzienności. I warto uczyć się tak myśleć i warto też tak żyć. Nam się wydaje, że może czas z naszymi podopiecznymi, taki nieformalny, gdzie rozmawiamy, gdzieś idziemy, że nie ma w nim jakiegoś celu, tak, bo się niczego nie uczymy. Ale wbrew pozorom to jest bardzo ważny czas. I wiele się wtedy człowiek uczy, ma zaspokojonych wiele potrzeb. I Kościół to nie jest tylko kwestia spotkania się w niedzielę i na grupę. To jest za mała częstotliwość, by wywierać na kogoś dobry wpływ, by być dla niego zachętą. Na poprzednim wykładzie poznaliśmy historię ludzi, którzy mogą być dla nas świetnym przykładem tych prawd. Przypomnijmy sobie fragment, który czytaliśmy ostatnio, Dzieje Apostolskie, 18 rozdział. Potem apostoł Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrobem namiotów. Już troszkę poznaliśmy na poprzednim wykładzie, który prowadziłem, tą historię. Apostoł Paweł przybywa do Koryntu, poznaje tam Żyda imieniem Akwila. Akwila razem z żoną wytwarzali namioty. Paweł znał ten sam zawód, to było związane też z wyrobem skór. Przyłącza się do ich pracy i znajduje u nich dach, pod którym się chroni. Historia tych ludzi jest dla mnie bardzo zachęcająca, bo lubię odkrywać to, jak Bóg działał w życiu innych ludzi dawno temu, jak ich zmieniał, jak dodawał im sił, jak dodawał im mądrości, bo wiem, że Bóg podobnie chce działać w moim życiu czy w naszym życiu. Przykład Pryscyli, Akwili, Pawła jest bardzo dzisiaj potrzebny. Jak troszczyć się o te relacje w takiej codzienności? Pryscylla i Akwila potrafili stworzyć dom, nazywamy to tak górnolotnie ogniskiem domowym, gdziekolwiek się pojawili. Uczyliśmy się na poprzednim wykładzie, że wiele razy byli zmuszeni zmienić miejsce zamieszkania. Pomimo tego potrafili stworzyć dom. I w takim domu znalazł się apostoł Paweł i był pod wrażeniem tego. W ich domu spotykał się także Kościół. Było to w Rzymie, kiedy tam mieszkali, to było ich miasto, ale czytamy, że Klaudiusz wysiedlił Żydów z Rzymu, przeprowadzili się do Koryntu. Tam też Kościół spotykał się w ich domu. Później byli zmuszeni wyjechać z tego miasta, udali się do Efezu. W Efezie też Kościół spotykał się w ich domu. Kiedy Klaudiusz umarł, mogli wrócić do Rzymu, co też uczynili. Wprowadzić te zasady w taką codzienność, to w sumie oznacza stworzyć jakieś ognisko domowe, czy dla naszych bliskich, jeżeli takich mamy, czy też dla naszych przyjaciół ze wspólnoty. Ma to ogromny wpływ na niesienie zachęty dla ludzi wokoło. Kilka dni temu słyszałem historię jednego z małżeństw z drugiego końca Polski. Ciekawe było to, że kiedy oni się nawrócili, kluczowe dla ich rozwoju i też dlatego, że dzisiaj prowadzą jakąś służbę, ale to się stało nie bez pewnych faktów. A pierwszym z nich było to, że ktoś otworzył dla nich swój dom, pokazał wzór rodziny, wychowywania dzieci. I oni patrząc prawie codziennie na ten wzorzec, nauczyli się wielu rzeczy. I mówią, w całej naszej historii to tamten punkt był kluczowy. Więc dzisiaj to jest dla nas wyzwanie, tworzyć ognisko domowe, jeżeli, o ile jest to możliwe. Jeżeli jest to możliwe, niesie to ogromną zachętę dla ludzi wokoło. Przykład Pryscyli i Akwili apostoła Pawła jest bardzo ważny też z jeszcze jednego powodu, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, co jest za zakrętem historii. Zbliżamy się do jakiegoś zakrętu, wiele rzeczy się zmienia i rodzi to pewnego rodzaju poczucie takiego strachu czy niepewności. Naukowcy są zdziwieni tym, że wszystko, co przewidywali na temat tego świata, w jaką stronę on pójdzie, w pewnym sensie zawiodło, tak? Czyli nie spodziewaliśmy się, że to będzie wyglądało tak. A skoro już to rozumiemy, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co będzie zaraz, tak? Za pół roku. Oczywiście każdy napisze 7-12 możliwych scenariuszy, ale naprawdę nie wiemy. I to rodzi pewnego rodzaju napięcie, strach. Gwałtowne zmiany, które już odczuwamy w paru aspektach naszego życia, sprawiają, że wielu ludzi się boi. No i jest to czas, w którym ludzie potrzebują wyjątkowo zachęty. Pryscyla i Akwila, a także apostoł Paweł byli w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy my wiele razy. Co więcej, byli w sytuacji, w jakiej byli uchodźcy w naszym kraju. Pryscyla i Akwila, apostoł Paweł byli w takiej sytuacji wiele razy w swoim życiu. Przecież Klaudiusz wysiedlił ich z Rzymu, przepędził ich, tak? Musieli uciekać ze swojego miasta. I prawie 1000 kilometrów dalej znajdując miejsce, w którym będą na nowo żyć i pracować. Patrząc na historię tego małżeństwa, mam wrażenie, że mogli to być jedni z najbardziej zniechęconych i narzekających chrześcijan w pierwszym wieku. Mieli ku temu dziesiątki powodów. A jednak tak się nie stało. Mieli mnóstwo powodów, żeby popaść w jakieś skrajne zniechęcenie, żeby im się już odechciało tej pracy, tej walki, otwierać swój dom dla innych ludzi, głosić Ewangelię. Ale nie, oni ciągle czerpali zachętę od Boga i potrafili stworzyć ognisko domowe w kolejnym miejscu i zarażać tym entuzjazmem innych ludzi, w tym apostoła Pawła. Bóg ich tak zmienił, że stawili czoła wszystkim wyzwaniom losu. I czego się nauczyli? Aby to przedstawić, odwołam się do bardzo ciekawych badań, które przeprowadził profesor Toshio Goto z Japan University of Economics. Ten profesor zbadał historię najstarszych firm na świecie. Jego celem było odkryć, co sprawiło, że te firmy przetrwały więcej niż 100 lat, pomimo ogromnych zmian. Tak, świat się zmieniał, były wojny, były nowe rządy, nowy ustrój, nowa zupełnie kultura, a firma przetrwała te wszystkie zmiany. Jaki czynnik sprawił, że te firmy poradziły sobie w takim świecie? To jest ciekawe pytanie, bo w sumie nasz świat się zmienia i pytanie, co sprawia, że ktoś przetrwa, tak, te wszystkie zmiany. Więc naukowcy postanowili zbadać historię tych najstarszych firm, w tym w Polsce. Okazało się, że Japończyk zbadał i znalazł 150 firm w Polsce, które mają więcej niż 100 lat i przyjrzył się pewnym prawidłom, co sprawiło, że one przetrwały. Jednym z wyróżniających się czynników była tak zwana zdolność adaptacji do nowych warunków. Czyli ktoś, zamiast zniechęcić się, że wszystko się zmienia, że trzeba zacząć wszystko od nowa, że trzeba przedefiniować zupełnie wiele wcześniejszych założeń, zamiast się tym zniechęcać, ktoś pracował, żeby dostosować się do nowej rzeczywistości, zmienić się, rozwinąć, nauczyć czegoś nowego i to równało się przetrwać. Pryscyla i Akwila, czy apostoł Paweł, robili dokładnie to samo. Zamiast się zniechęcić, że z Rzymu trzeba uciekać, dostosowali się do nowej sytuacji, też kultury, która w Koryncie była troszkę inna i zaczęli tam od nowa, jakby nigdy nic. Kiedy przepędzono ich z Koryntu, mówi, dobrze, to spróbujemy w Efezie. Dlatego ich wzór został wyciągnięty już jako model, tak, dla chrześcijan w pierwszym wieku, żeby chrześcijanie wiedzieli, jak myśleć w świecie, który zawsze dla nich był trudny. Szybka adaptacja do warunków, jakie panują. Okazuje się, że jest warunkiem przetrwania i niepopadania w zniechęcenie. Kto z was był w kopalni w Wieliczce? Zawsze tyle samo osób podnosi ręce, czyli dwie, ale zakładam, że wiele z was było. Dlaczego kopalnia przetrwała jako przedsiębiorstwo? Czy wydobywa się tam sól? Nie, chyba w 96 ostatni raz wydobyto tam sól. Ktoś by mógł powiedzieć, skończyła się sól, skończyła się kopalnia. Tak? Ludzie będą bez pracy, miasto też na tym, czy okręg straci. Ale kopalnia soli w Wieliczce jest na liście pana Toshio Goto, bo zamiast się zniechęcić, ktoś zaadaptował się do nowych warunków i stworzył z kopalni, stworzył międzynarodową atrakcję turystyczną, hotel i uzdrowisko. 2015 roku, bo nowszych danych nie miałem czasu szukać, kopalnię odwiedziło 1,5 miliona gości, a przychód wyniósł 166 milionów złotych. Więc ta firma, kopalnia soli w Wieliczce, jest na tej liście tego pana profesora z Japonii. Między innymi dlatego, że ktoś myślał w nowy sposób, tak? Postanowił, to ja się przystosuję do zmieniających się warunków. I kopalnia soli, nie ma soli, koniec. Okazuje się, że wcale nie. I taki wzór myślenia i postępowania jest dzisiaj bardzo potrzebny, bo wydaje nam się, że jest czegoś koniec, tak? Że już nie mamy sił na coś. To zaczniemy coś od nowa. Pryscyla i Akwila reprezentowali ten model, także apostoł Paweł, i byli wielkim źródłem zachęty, bo każdy inny myślał, o, skoro nas przepędzają, to mamy przechlapane. To już nam się nie uda odbudować domu, stworzyć wspólnoty. A oni mówią, no da się, zrobimy to w Koryncie. Jeżeli nie w Koryncie, to zrobimy to w Efezie. I wspierali się wzajemnie i faktycznie udało im się tego dokonać, co było wielkim źródłem zachęty dla chrześcijan, którzy bali się prześladowań i takich rzeczy. Więc zamiast się zniechęcać, warto się dostosować do zmieniających się warunków. Pamiętam, jak zaskoczyła mnie jakiś czas temu zaskoczyła mnie firma Lego. Tu wziąłem pewien eksponat. Był taki moment, że mój syn przyniósł do domu płytę i mówi, ja mówię, co to jest? On mówi, to jest gra Lego. Ja mówię mu, jak to gra Lego? Za naszych czasów, o, moje dzieci tego nie lubią, za naszych czasów to z klocków się budowało, a nie grało się w budowanie klocków. I tak mówiłem o tym z pogardą. To było coś, tak? Jak ktoś miał taki zestaw, to trzeba być bogatym, żeby mieć taki zestaw. Akurat to jest puste, to nie jest nagroda, jak ktoś dzisiaj coś zgadnie, ale to było prawdziwe Lego. A to? Płyta CD z jakąś grą? Wydawało mi się to śmieszne, dopóki nie przeczytałem, dlaczego zaczęli robić gry albo kręcić filmy. Już od połowy lat 90. firma Lego przestała przynosić dochody. Myśleli, że jak otworzą te wielkie parki, kto z was był w Legolandzie, znowu dwie ręce, no to z tego będzie pieniądz. Okazało się, że to tyle kosztuje, że jak podsumowywali rok, byli poniżej kreski. I trwało to przez prawie 10 lat. I wiedzieli, że nie mogą więcej wydać. I firma przed 2003 roku była bliska tego, żeby upadła. Dlaczego? Ponieważ rynek się zmienił. Wiele młodych ludzi zaczęło bawić się inaczej niż takimi fizycznymi klockami. Zaczęli bawić się w sposób taki, nazwijmy to, cyfrowy. I wtedy do głosu dopuszczono kogoś, kto powiedział, trzeba wszystko zmienić. Musimy się dostosować. Musimy przedefiniować to wszystko. Jak chcemy uratować naszą firmę, chcemy uratować klocki Lego, potrzebujemy nauczyć się myśleć w nowy sposób. Nie życzeniowo, że za naszych czasów to było tak. No za naszych czasów może tak było, ale z biegiem lat Lego zaczęło się kojarzyć młodym ludziom z czymś właśnie, co należy do starego pokolenia. Tak? Z czymś takim bardzo tradycyjnym, a młodzi ludzie chcieli czegoś nowego. No i wtedy zaczęto inwestować w świat, nazwijmy to cyfrowy, rozbudowywać to wszystko w niezwykły sposób. I gdyby nie ta zmiana postępowania i myślenia, gdyby nie adaptacja do nowych warunków, prawdopodobnie dzisiaj już nie dałoby się kupić nowych klocków Lego. A tak po tej zmianie w 2019 roku, albo później nawet w czasie ogólnoświatowego kryzysu wywołanego pandemią, sprzedaż klocków w pierwszej połowie 2019 wzrosła o 7%, dając 2,5 miliarda dolarów z samych tylko klocków. Zmiana sposobu myślenia, dostosowanie się do nowych warunków. Dzisiaj firma przynosi miliardowe zyski. Jak być źródłem zachęty i budowania dla innych? Pokazać im pewien wzór. Kiedy przychodzą trudności, coś, co nas nawet w jakiś sposób przeraża, zamiast się zniechęcać w tych sytuacjach, szukać rozwiązania. Prosty przykład. Jedna z rodzin tutaj ze wspólnoty miała pewien problem. Zbliża się zima, a nie da kupić się węgla. I dzwonię do jednej z tych osób i mówię, no słyszałem, że gdzieś tam w Orzeszu można kupić węgiel na kopalni, bo wznowili wydobycie, można kupić węgiel za 1500 zł za tonę. A ten ktoś mi mówi, ale ja już udało mi się podłączyć piec gazowy, w domu jest ciepło. No właśnie, wydaje nam się, że coś nie da się zrobić, że coś będzie zbyt trudne dla nas. Zamiast tego warto poszukać rozwiązania. Wszystkie problemy da się rozwiązać. I nasze problemy, które dzisiaj mamy jako naród, wcale nie są takie wielkie. Pryscylla i Akwila, apostoł Paweł mieli o wiele większe kłopoty, a pokazali, damy sobie z tym radę. Apostoł Paweł powiedział, Filipian 4 rozdział, zobaczmy. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. No dobrze, może nauczymy się w różnych warunkach funkcjonować, tak? Jak będzie zimno, to będziemy ogrzewać jedno pomieszczenie i będziemy tam razem. I zobaczycie, że to nie będzie żadna tragedia. Poradzimy sobie z problemami, które nadchodzą. Nasze dzieci, nasi podopieczni, młodsi w wierze patrzą na naszą reakcję na trudności, które nadchodzą. Obyśmy byli jak Pryscylla i Akwila, którą mówią, nie szkodzi, że nas przenoszą. Zbudujemy od nowa. No dobrze, na koniec obiecałem wam, że powiem wam, jak spłaciłem dług wobec mojej żony. Nie byłem z nią na tym wyjątkowym wydarzeniu wręczenia tego certyfikatu, więc w parku rozrywki Energylandia są tak zwane kolejki grozy, prawda? To są straszne rzeczy, ale ja byłem na prawdziwej kolejce grozy i mam zdjęcie z tego, zobaczcie. O. Nie wiem, czy było, nie wiem, która była trudniejsza do przeżycia, czy kręcenie się w tym kółku z prędkością 2 km na godzinie przy gipsowych skałach i muzyce z Króla Lwa, czy Hyperion, ale jak widać po mijaniu mojej żony, dług spłacony, randka się udała i naprawdę do Energylandii ludzie jeżdżą na randki. Można tam bardzo miło spędzić też czas we dwoje. Dziękuję bardzo.